Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam Państwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, największego w Polsce Północnej Szpitala Klinicznego. Dziś rozmawiać będziemy o nowotworze jelita grubego, a wiedzą podzielą się z nami specjalista chirurgii kolorektalnej, doktor habilitowany Jarosław Kobiela, specjalista chirurgii ogólnej gastroenterologii, kierownik programu chirurgii jelita grubego z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz pani Katarzyna Wójtowicz, pielęgniarka, specjalista do spraw pakietu onkologicznego, koordynator z działu opieki medycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Witam Państwa, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam najpierw pana doktora może podpytać, jakie jest ryzyko zachorowania na raka jelita grubego u przeciętnego mieszkańca Pomorza? Czy to jest duże ryzyko?
To jest ryzyko wynoszące w Polsce 5%, więc jest to nowotwór relatywnie częsty. Natomiast to ryzyko akurat w Pomorskim jest poniżej średniej dla całego kraju.
A kto choruje najczęściej? To jest jakaś określona grupa pacjentów, która tutaj jest obarczona większym ryzykiem?
To jest nowotwór dotyczący najczęściej osób w wieku podeszłym, czyli w 7-8 dekadzie życia. Natomiast w ostatnich latach obserwowano najpierw w Stanach Zjednoczonych, a teraz również w Europie, w tym w Polsce, zwiększoną zapadalność na ten nowotwór u chorych relatywnie młodych, czyli poniżej 50 roku życia.
Czy ta choroba występuje rodzinnie? Czy na przykład jeśli chorował ojciec, dziadek, babcia, mama, to kolejne pokolenia również są narażone?
Występowanie tej choroby w rodzinie jest czynnikiem ryzyka. Natomiast 90-95% raków jelita grubego występuje sporadycznie i nie ma związku z rodzinnym występowaniem.
Zawsze jak mówimy o chorobach, które są w jakimś tam stopniu dziedziczne, to się zastanawiamy, no jakiś tam gen, może możemy sprawdzić, jakieś badania wykonać genetyczne, coś takiego w raku jelita grubego jest, co możemy sprawdzić w taki nieinwazyjny sposób, na przykład z badania krwi właśnie?
To jest takiego konkretnego genu, jak mamy na przykład w raku piersi, typu tam gen BRCA1 czy BRCA2 nie mamy. Natomiast osoby, które takie występowanie rodzinne obserwują, mogą zgłosić się do poradni genetycznej, gdzie lekarz po przeprowadzeniu wywiadu i uszczegółowieniu tych danych może zalecić odpowiednie badania.
Co powoduje tego raka? Czy na przykład osoba z nadwagą jest bardziej narażona?
Tak, nadmierna masa ciała jest też czynnikiem ryzyka i wiele z tych czynników, które są związane z rakiem jelita grubego, jest modyfikowalna, a są to czynniki związane z dietą i ze stylem życia. Spożywanie pokarmów, takich jak czerwone mięso, szczególnie mocno przetworzone, tłuste, mała ilość błonnika w diecie, mała aktywność fizyczna, palenie papierosów, to są wszystko czynniki, które przyczyniają się do powstawania raka jelita grubego, a które możemy zmienić.
To jedzenie mięsa, tu bym się zatrzymała na moment. Ma pan pacjentów, nie wiem, wegetarian?
Tak, oczywiście to jest tylko czynnik ryzyka, to nie jest jakby warunek konieczny.
Mogą chorować też osoby, oczywiście, które w ogóle mięsa nie jedzą. W przypadku wielu nowotworów ma znaczenie palenie tytoniu. Nawet w takich, których wydawać by się mogło, niewiele ten dym ma wspólnego, na przykład, nie wiem, z nerkami czy z pęcherzem moczowym. Czy tutaj również w raku jelita grubego palenie ma jakieś znaczenie?
Tak, to jest również czynnikiem ryzyka i te wszystkie czynniki, które wymieniłem przed chwilą, i palenie, i nadwaga, i składowe zespołu metabolicznego, one wszystkie jakby są wspólne dla wielu nowotworów, także takie modyfikacje swojego życia mogą pomóc nam w zapobieżeniu powstania nowotworów w różnych lokalizacjach.
Bardzo wiele osób całe życie cierpi na różne problemy gastryczne, nazwę je w ten sposób. Mają biegunki, jakieś zaparcia i tak dalej. To też jest jakiś czynnik, który może powodować, że to jelito będzie nam chorowało?
No, może nie powodować, ale to są takie objawy, które mogą być w pewnej grupie chorych niepokojące i mogą być objawami, wczesnymi objawami nowotworu. Natomiast u większości, znakomitej większości ludzi są to objawy niezwiązane z rakiem jelita grubego. Jeżeli takie objawy jak właśnie zmiana rytmu wypróżnień, czy jakieś nowe dolegliwości, czy krwawienia z odbytu, utrata masy ciała występują u chorych po 50 roku życia, to są szczególnie... Są to tak zwane objawy alarmowe, które powinny skłonić pacjenta do wizyty u lekarza i podjęcia diagnostyki.
Czy można mieć, panie doktorze, raka i po prostu nie być tego świadomym? Czy ten rak daje jakieś takie objawy, które na wczesnym etapie mogą nas zaniepokoić?
No najczęściej tak jest, że chorzy nie mają żadnych objawów i ten nowotwór rozwija się na początku bezobjawowo. A objawy powstają wtedy, kiedy jest zaawansowany i wtedy, kiedy chcielibyśmy, żeby do tego momentu chorzy nie docierali.
A co czuje taki pacjent? Co mu dolega?
To mogą być takie niespecyficzne dolegliwości bólowe jamy brzusznej, to może być osłabienie, to może być utrata masy ciała, to może być krwawienie z odbytu, to mogą być kłopoty z wypróżnieniami czy zmiana kształtu stolca. Różnego typu objawy związane z lokalizacją guza, w zależności w której części jelita on się znajduje, to te objawy będą różne.
I właśnie na tym etapie takiego szukania tej diagnozy, co mi jest, to czasami się okazuje, że trzeba sprawdzić, czy to nie jest choroba nowotworowa, te objawy, o których pan mówił. I w tym, czy to jest już moment, w którym zaczyna działać koordynator pakietu onkologicznego? Kiedy państwo wkraczacie i zaczynacie działać?
Kiedy pacjent pojawia się u nas tutaj w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym z założoną już kartą DILO albo tylko ze skierowaniem do specjalisty. Mamy bardzo rozbudowany ten proces opieki nad pacjentem z kartą DILO, począwszy od poradni specjalistycznych, skończywszy na konsylium i prowadzeniu pacjenta przez całe leczenie.
To powiedzmy jeszcze słuchaczom, co to jest ta karta DILO, bo wiele osób zapewne słyszało, bo karta DILO od 2015 roku funkcjonuje w ochronie zdrowia, ale część z państwa może nie spotkała się jeszcze, bo nikt nie chorował. Karta DILO, co to jest?
Tak, od 1 stycznia 2015 roku rozporządzeniem ministra zdrowia została wprowadzona karta szybkiej terapii i diagnostyki leczenia onkologicznego, czyli tak zwana karta DILO.
Zielona karta, czasami pacjenci
Dokładnie,
mówią.
Dokładnie, tak.
Jakie ona daje uprawnienia? W czym ona pomaga?
Pomaga szybko zdiagnozować pacjenta, czyli na etapie tutaj diagnostyki wstępnej czy diagnostyki pogłębionej. Mamy rozbudowaną też tutaj sieć badań obrazowych czy badań histopatologicznych, gdzie pacjent w określonym czasie trafia do danego działu i tam ma prowadzone badania związane z postawieniem diagnozy.
Ten pacjent, który podejrzewa, że może mieć jakąś chorobę nowotworową, chciałby skorzystać z tej szybkiej ścieżki diagnostycznej, on musi tutaj do państwa z taką kartą już przyjść, czy niekoniecznie?
Decyzję o podjęciu założenia karty DILO podejmuje lekarz. Może to być lekarz pierwszego kontaktu. W momencie, kiedy stwierdza podejrzenie choroby nowotworowej, może to być lekarz poradni specjalistycznej, tak jak tutaj się dzieje na poziomie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. No i oczywiście taka karta DILO może też być założona w szpitalu w chwili rozpoznania nowotworu.
Jeśli pacjent na przykład korzysta z wizyty gdzieś prywatnie w gabinecie i się dowiaduje, bo robi prywatnie jakieś badanie, to również lekarz tam może taką kartę mu wystawić i on z tą kartą do państwa może się zgłosić?
No raczej w gabinetach prywatnych nie, ale na pewno otrzyma skierowanie do poradni specjalistycznej i wtedy zgłasza się do nas. My już tym pacjentem pokierujemy, umówimy go na wizytę i wtedy na poziomie przychodni specjalistycznej decyzją lekarza jest zakładana karta szybkiej diagnostyki.
Czy wydanie takiej karty to oznacza, że ten człowiek już ma nowotwór?
Niekoniecznie. Ma podejrzenie nowotworu i musimy szybko rozpocząć diagnostykę, tak aby albo potwierdzić, albo wykluczyć nowotwór.
I ta karta jest ważna długo, przez cały okres leczenia, czy traci ważność? Jeśli na przykład nam lekarz tą kartę wystawi, a my mamy termin do przychodni, do poradni specjalistycznej na przykład za pół roku, to ona będzie ważna?
Nie, karta przyspiesza pacjentowi termin wizyty w poradni specjalistycznej. Także w ciągu 2 tygodni pacjent trafia do specjalisty i ma rozpoczęty proces diagnostyki.
Czyli tę kartę przynosimy w trakcie rejestracji do lekarza, pokazujemy pani rejestratorce i ten termin szybszy otrzymamy.
Tak,
wtedy.
Dokładnie. Mhm.
Jaką rolę w powstawaniu choroby nowotworowej odgrywają takie zmiany łagodne, polipy? Czy to wszystko jest groźne? Trzeba to usuwać, badać? Jak postępować?
No w przypadku tego nowotworu udowodniono, że raki jelita grubego powstają na podłożu gruczolaków. To są takie nowotwory niezłośliwe, które wykrywamy podczas kolonoskopii. I tym samym jesteśmy w stanie zapobiec rozwojowi nowotworu złośliwego. Stąd też niezwykle istotny jest udział w programie badań przesiewowych opartym o badania kolonoskopowe. I ten nowotwór rozwija się mniej więcej, wiemy, 10 lat. Więc mamy sporo czasu, żeby jakby uchwycić go na tym etapie, na którym jest jeszcze nowotworem niezłośliwym i tym samym jakby zapobiec rozwojowi nowotworu złośliwego.
Czyli sama obecność zmian łagodnych już powinna być w jakimś sensie alarmująca, żeby sprawdzać i kontrolować się, tak?
Tak, te zmiany podczas kolonoskopii usuwamy i na podstawie oceny histopatologicznej oceniamy ryzyko powstawania kolejnych czy rozwoju nowotworu i na tej podstawie wyznaczamy odstęp czasu, jaki powinien minąć do kolejnej kolonoskopii.
Czy jest jakieś inne badanie oprócz kolonoskopii, które może stwierdzić z całą pewnością, że to jest nowotwór?
Z całą pewnością to nie. Są badania na krew utajoną w kale, która jest no mniej inwazyjna niż kolonoskopia.
Co to jeszcze może być oprócz nowotworu? Wtedy, jeśli pojawi się
to może
się
być
krew?
Zwykłe krwawienie z hemoroidów, relatywnie jakby niewinne, które można leczyć w poradni proktologicznej. Natomiast takich chorych, którzy mają dodatni wynik badania na krew utajoną w kale, kieruje się na kolonoskopię celem jakby weryfikacji.
Dlaczego to badanie jest tak ważne? Ono daje stuprocentową pewność lekarzowi, że trzeba dalej działać, leczyć pacjenta?
Nie daje stuprocentowej pewności, ale zmniejsza zachorowalność na raka i zmniejsza śmiertelność z powodu raka dzięki wykrywaniu wczesnych nowotworów na jeszcze bezobjawowym etapie.
Mówił pan, że 10 lat to się wszystko tam w tym jelicie odbywa, zanim z takich łagodnych zmian powstaną zmiany, które mogą być niebezpieczne. To w takim razie, kiedy powinniśmy to pierwsze badanie wykonać i w jaki sposób można się na takie badanie dostać właśnie w ramach projektów realizowanych chociażby tutaj w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym?
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne prowadzi też program badań przesiewowych, w którym to rozróżniamy jakby dwa typy. Jeden typ badań to są badania zapraszane, w których to pacjenci w określonym wieku otrzymują zaproszenia do domu. Niestety w tym programie zgłaszalność wynosi około 20%.
Dlaczego?
Czyli to różne można mieć domniemania, dlaczego pacjenci nie są chętni do uczestniczenia, ale to podobne odsetki są w badaniach screeningowych w Polsce, w innych nowotworach. A drugim jakby programem jest program oportunistyczny, w którym to chorzy powyżej 50 roku życia, którzy nie mają czynników ryzyka lub po 40 roku życia, jeżeli mają w rodzinie takie nowotwory, mogą się zgłosić do jednej z wielu pracowni endoskopowych w całej Polsce, gdzie ten program jest bezpłatnie udostępniany.
Panie doktorze, to wiadomo, że to badanie jest nieprzyjemne dla pacjenta, ale czy ono jest, aż tak trzeba się go bać?
No to tolerancja jest bardzo różna u różnych osób. Ten próg bólu takiego trzewnego pochodzącego z wnętrza brzucha jest bardzo różny u różnych chorych. Natomiast większość chorych jest poddawana temu badaniu bez znieczulenia, bo to rozumiem, że o to jest pytanie i dosyć dobrze to toleruje. Ja sam miałem kolonoskopię bez znieczulenia i muszę powiedzieć, że to jest możliwe.
Jakby ktoś naprawdę tak już się bał i bolałoby go, to jest szansa na znieczulenie? Można to znieczulenie...
Te badania też są wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Natomiast najczęściej dopiero po jakby nietolerowanej kolonoskopii bez znieczulenia.
Czy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym można zrobić tak zwaną kolonoskopię wirtualną, kolonografię? Czy to jest w ogóle możliwe? Robicie coś takiego?
Tak, to jest badanie. Badanie jest dostępne, natomiast jest zarezerwowane dla osób, u których klasyczna kolonoskopia jest niemożliwa do wykonania ze względów anatomicznych. Są jakieś przeszkody anatomiczne w wykonaniu tego badania. Natomiast to jest tylko badanie diagnostyczne, a nie terapeutyczne, tak jak kolonoskopia. Tam
czyli nie można pobrać żadnych wycinków, tak? Na przykład?
Nie, to jest takie badanie tylko obrazowe, stricte, które pozwala nam wykryć jakieś naddatki błony śluzowej w jelicie i żeby zweryfikować, jakiego rodzaju to są naddatki, to musimy i tak wykonać klasyczną kolonoskopię.
Podsumujmy może, kiedy bez zwłoki szukamy pomocy lekarza, jak to się dzieje z nami i jest ryzyko, że może to być nowotwór jelita grubego?
Jeżeli obserwujemy u siebie niezamierzoną utratę masy ciała, jeżeli obserwujemy krew podczas wypróżnienia, jeżeli zmieni nam się rytm wypróżnień, jeżeli stolec ma inny kształt niż do tej pory, to takie objawy powinny nas zmusić do wizyty u lekarza rodzinnego na początek.
Niekoniecznie to musi być zaraz jakaś dolegliwość bólowa.
Najczęściej te dolegliwości bólowe są niespecyficzne i nie można ich tak bezpośrednio wiązać z nowotworem.
Doktor habilitowany Jarosław Kobiela z Katedry Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik programu chirurgii jelita grubego oraz Katarzyna Wójtowicz, specjalista do spraw pakietu onkologicznego z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku są z nami. A przypomnę, że jesteśmy dziś w Szpitalu Klinicznym UCK w Gdańsku, a do rozmowy wracamy za kilka minut. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, skąd nadajemy nasz program. Ze mną są eksperci na co dzień zajmujący się leczeniem i organizacją leczenia nowotworów jelita grubego. Katarzyna Wójtowicz, specjalista do spraw pakietu onkologicznego, pielęgniarka, koordynator z działu opieki medycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku i doktor habilitowany Jarosław Kobiela z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu medycznego. Panie doktorze, która część jelita grubego jest najczęstszym miejscem lokalizowania się nowotworu?
Niemalże połowa nowotworów jest zlokalizowana w tym dystalnym ostatnich 50 centymetrach jelita, czyli odbytnicy i jajecznicy.
Ile jelito ma długości ogólnie, tak średnio?
No, można powiedzieć 1,5 metra. Ten ostatni odcinek jest najczęstszym miejscem występowania nowotworów jelita grubego.
Jest jakiś powód konkretny, dlaczego tam akurat ten rak się lokalizuje?
No, tych hipotez może być wiele, ale takim najprostszym wyjaśnieniem wydaje się być fakt, że w tej części jelito jakby pasaż jest najwolniejszy przez jelito i ekspozycja błony śluzowej na te czynniki zawarte w pożywieniu jest jakby najdłuższa.
Czy każdego raka w każdej lokalizacji można zoperować?
Tak, to jakby lokalizacja nie ma do końca wpływu na operacyjność zmiany. Bardziej wpływ ma stopień jakby zaawansowania choroby. To czy ten nowotwór dotyczy samej ściany jelita, czy dotyczy też okolicznych węzłów chłonnych, czy nacieka, czy ten guz nacieka jakieś okoliczne struktury. Po jakimś czasie po operacji ten rytm wypróżnień, czyli to, co odczuwa pacjent, jakby pozostaje niezmienione, tak jak przed operacją.
Czy pacjenci leczeni w klinice chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i transplantacyjnej podlegają tak zwanej opiece koordynowanej? Co to oznacza w praktyce? Jest koordynator, ale co on tak naprawdę koordynuje?
Koordynuje całym procesem leczenia pacjenta. Od momentu pojawienia się pacjenta na poziomie, tak jak mówiłam, przychodni specjalistycznej, poprzez konsylium i później przez rozpoczęcie leczenia. Czy jest to zabieg operacyjny, czy jest to chemio, czy jest to radioterapia. Także nadzoruje całym tym procesem kompleksowo. U nas w klinice istnieje też poradnia chirurgii ogólnej, która ma pielęgniarkę stomijną i to trzeba zaznaczyć, że jest to jedyna pielęgniarka na Pomorze.
Będziemy za chwilę jeszcze mówić o samej wyłonianiu stomii i tym, co to znaczy dla pacjenta. Opieka koordynowana kojarzy się z tym, że jest jakieś konsylium specjalistów z różnych dziedzin medycyny, którzy decydują tak naprawdę razem z pacjentem, przynajmniej tak to powinno wyglądać, jak on będzie leczony, co mu się zaordynuje, jaka będzie kolejność tego leczenia itd., itd. I tak to funkcjonuje w Państwa klinice.
Konsylium jest to zespół wielu specjalistów, głównie składający się z chirurga, chirurga-onkologa, radioterapeuty, chemioterapeuty, psychologa, a także innego specjalisty, jeżeli wymaga tego dany pacjent.
Już na etapie początkowym ustala się, jaka będzie droga tego pacjenta, co go czeka tak naprawdę.
Tak, dokładnie.
Żeby on się nie niepokoił i myślał sobie, no teraz mnie zoperują, ale co to będzie dalej się działo? On wszystkiego się na początku już dowie, tak? Mniej więcej.
Tak, na konsylium zapada ta decyzja. Specjaliści podejmują decyzję o całym leczeniu pacjenta. No tutaj chyba doktor powie o skojarzonym też leczeniu, bo nie tylko jest zabieg operacyjny, ale na przykład jest poprzedzająca chemioterapia czy radioterapia, a w kolejnym etapie dopiero jest zabieg operacyjny. Także decyzje zapadają na konsylium, w którym uczestniczy pacjent.
Panie doktorze, ta kolonoskopia to jest takie kluczowe badanie do podejmowania decyzji. Wtedy już są pobrane jakieś wycinki, już są jakieś badania histopatologiczne, już mniej więcej wiadomo, co to za rak, w jakim stopniu zaawansowania. Już na etapie tego konsylium, tak?
Tak, ale z kolonoskopii tylko uzyskujemy potwierdzenie, że ten nowotwór złośliwy jest. Natomiast to jest dopiero początek diagnostyki tak naprawdę, bo musimy ocenić, czy ten nowotwór jest tylko na etapie jelita, czy występują przerzuty do węzłów chłonnych, czy przerzuty odległe. I to nam umożliwiają badania obrazowe, które są właśnie realizowane w pakiecie DILO przy dużej pomocy tutaj pani Kasi.
Czyli tak standardowo pacjentowi jakie badania się wykonuje? Tomografię jeszcze?
Tomografię,
tak?
Klatki piersiowej, jamy brzusznej. A w przypadku odbytnicy jeszcze dodatkowo rezonans miednicy.
Zanim zacznie się takie właściwe leczenie, stawia się diagnozę i szereg badań musi być wykonanych.
Nie, badania wykonuje się jeszcze przed konsylium. Pacjent trafia do poradni specjalistycznej i tam w tym zakresie ma wystawiane skierowania na tomografię, czy tak jak pan doktor mówił, na rezonans magnetyczny, czy na kolonoskopię. Po tych badaniach obrazowych dopiero pacjent wraca do poradni i tam zapada decyzja, czy pacjent już na tym etapie ma być dalej leczony, więc organizujemy konsylium.
Panie doktorze, czy są opracowane jakieś standardy dotyczące leczenia operacyjnego w raku jelita? To znaczy, czy pacjent w każdym szpitalu będzie potraktowany tak samo?
Są standardy. My stosujemy takie europejskie standardy Eureka i one powinny być wdrażane we wszystkich szpitalach. Natomiast wiemy, że najlepsze wyniki leczenia, szczególnie chirurgicznego, uzyskuje się w szpitalach, w których operowanych jest dużo przypadków tego samego typu. I tu wiemy, że w takich ośrodkach jak nasz, które operują dużo, wielu pacjentów z tą samą chorobą, uzyskuje się najmniejszą śmiertelność i najmniejszą liczbę powikłań. I na tym powinna polegać organizacja opieki zdrowotnej, na centralizacji takich procedur.
Tutaj pani wyprzedziła już trochę moje pytanie o to leczenie skojarzone z innymi metodami. Jakie są możliwe opcje tutaj leczenia?
No taką centralną pozycję zajmuje oczywiście chirurgia, natomiast nie zawsze jest to leczenie jakby pierwsze w kolejności, w czasie. Czasami przed operacją dla pacjenta najkorzystniejsze będzie zastosowanie radio czy chemioterapii. Tutaj właśnie ważna jest współpraca z innymi jednostkami, czyli z radioterapią czy z onkologią medyczną, żeby ustalić odpowiedni, najlepszy dla pacjenta, na najlepszą kolejność tego leczenia. Sama procedura chirurgiczna nie polega tylko na wycięciu tego guza, ale też na wycięciu układu chłonnego i ocenie węzłów chłonnych w okolicy tego guza, co pozwala na usunięcie ich, jeżeli są w nich przerzuty, ale także na tak zwany staging, czyli na rozpoznanie stopnia zaawansowania tego nowotworu i na tej podstawie decyzji, czy po operacji potrzebne jest jakieś leczenie uzupełniające, czy nie. I tutaj ta ilość tych węzłów chłonnych jest takim papierkiem lakmusowym, takim jakby takim markerem jakości chirurgii. Tych węzłów chłonnych usuwanych jest też wyraźnie więcej w ośrodkach, które takich procedur wykonuje więcej.
Wszyscy chcą być operowani laparoskopowo, żeby nie mieć dużych blizn, ran pooperacyjnych. To jest możliwe w ogóle w raku jelita grubego?
Tak, to jest możliwe i tutaj w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym również część zabiegów wykonujemy laparoskopowo. To jest metoda zarezerwowana dla chorych z wyłączeniem zaawansowanych stadiów, w których to jednak ocena taka manualna w jamie brzusznej jest niezbędna.
Ile czasu pacjenci spędzają w klinice?
My dosyć szybko wypisujemy pacjentów. Bardzo dobrze ich przygotowujemy przed operacją i ten cały problem jakby związany z rekonwalescencją po operacji przerzucamy na ten okres przedoperacyjny. Przygotowujemy ich żywieniowo, przygotowujemy ich ćwiczeniami fizycznymi. Dzięki temu chorzy nawet po operacjach klasycznych, nie laparoskopowych, wychodzą do domu w trzeciej czy czwartej dobie po operacji. Już w pierwszej dobie chodzą, już w pierwszej dobie dostają doustnie pokarmy i dzięki temu ta rekonwalescencja w tej części szpitalnej jest dosyć krótka.
Panie doktorze, pan jest kierownikiem programu chirurgii jelita grubego. Co to jest za program? Na czym on polega?
To jest taka część aktywności Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, która jest dedykowana chorym z rakiem jelita grubego. My tutaj bardzo też współpracujemy ze specjalistami od nowotworów wątroby, bo jednym z w tym zaawansowanym stadium raka jelita grubego mogą wystąpić przerzuty do wątroby i wtedy prosimy tutaj specjalistów od wątroby o ich działania czy operacyjne, czy jakieś mało inwazyjne pod postacią termoablacji czy chemoembolizacji. Także to jako klinika zapewniamy jakby kompleksowo leczenie właściwie wszystkich stadiów raka jelita grubego.
Pacjenci, którzy dowiadują się, że mają nowotwór, oni często są zdenerwowani, rozkojarzeni, zapominają pewne rzeczy. Można na koordynatora cały czas liczyć, że będzie przypominał, będzie pilnował tego pacjenta, żeby on wszystko po kolei wykonywał tak, jak należy?
Tak, jak najbardziej. Wiemy, że na nowotwory chorują nie tylko ludzie młodzi, ale ludzie także w podeszłym wieku, ale także i dzieci. Więc obecność kogoś bliskiego zapewnia ogromne wsparcie dla rodziny, a także ta świadomość, że jest ktoś, do kogo zawsze mogą zadzwonić ze swoim problemem związanym z procesem leczenia. My same też kontrolujemy, czy pacjent zgłosił się na daną wizytę, czy zgłosił się do onkologa. Jeżeli nie zgłosił się na wyznaczony termin, to dzwonimy do tego pacjenta i pytamy, co takiego się wydarzyło i jak mu możemy pomóc.
Rozumiem, że rodzina również może się kontaktować z koordynatorem, by po prostu cały czas sprawdzać, kontrolować ten proces leczenia.
Tak, jeżeli pacjent upoważni rodzinę do uzyskiwania tych informacji, oczywiście nie telefonicznie.
Wróćmy jeszcze do sali operacyjnej, panie doktorze. Czy każdy zabieg operowania raka jelita grubego wiąże się z wyłonieniem stomii?
Wręcz przeciwnie. Znakomita większość tych zabiegów nie kończy się wyłonieniem stomii. Natomiast jeżeli się kończy, to najczęściej też jest to rozwiązanie czasowe, które ulega likwidacji po kilku miesiącach od tego pierwotnego zabiegu.
A dlaczego trzeba ją wyłonić na te kilka miesięcy?
Czasami ze względów jakichś anatomicznych, czy ze względu na ryzyko związane z jakimś takim anatomicznym położeniem guza i potem zespole pozwoleniem. Natomiast tych chorych, u których to ryzyko występuje, wszyscy tutaj w naszej klinice operowani są poddawani edukacji przez panią pielęgniarkę stomijną, która jest bardzo ważnym elementem tutaj leczenia raka jelita grubego. I zarówno oni, jak i rodzina otrzymują komplet informacji i takich praktycznych wskazówek na okoliczność, gdyby ta potrzeba wyłonienia stomii była. I oni pozostają pod opieką nie tylko lekarza, chirurga, ale też pod opieką pani pielęgniarki stomijnej, która się nimi też opiekuje w okresie pooperacyjnym i na bieżąco rozwiązuje wszystkie problemy, które mogą zaistnieć.
I rozumiem, że to są takie sytuacje czasowe i ten pacjent po jakimś czasie poddawany jest drugiej operacji.
Najczęściej tak jest, ale są też przypadki, kiedy to jest rozwiązanie ostateczne i ta stomia jest wytworzona już jakby na zawsze.
Czy tych zabiegów, które wykonywane są tutaj w klinice, przybywa? Robicie więcej ich niż jeszcze, nie wiem, niedawno, kiedyś? Czy ta zapadalność na tą chorobę rośnie tutaj na Pomorzu?
Rośnie i wykonujemy więcej i to też jest, oprócz zapadalności, na to wpływa fakt jakby centralizacji tego leczenia. Staramy się, żeby ci chorzy tutaj z okolicy województwa byli operowani jakby u nas, a nie w mniejszych szpitalach, gdzie to doświadczenie i dostępność tego wielospecjalistycznego leczenia jest jakby mniejsza.
To w takim razie, co ma zrobić pacjent, który ma podejrzenie takie, że może to być rak jelita grubego, żeby uniknąć takiego długiego czekania na wizytę, a chce być leczony w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym?
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym nie ma długiego czekania.
2 tygodnie, tak? Mówiła pani. Jest wizyta u specjalisty.
Najczęściej w przypadku akurat naszych pacjentów to jest jeszcze mniej.
Człowiek, który się dowiaduje, że ma raka, albo boi się, że mógłby mieć tego raka, to on by chciał natychmiast być przyjęty przez lekarza. Te 2 tygodnie nic się nie starzy. Doczeka do tej wizyty, tak?
Najczęściej ci pacjenci w ciągu tygodnia są oglądani przez lekarza. To jest jedna informacja. Druga informacja jest taka, że tak jak powiedziałem na początku, ten nowotwór rozwija się 10 lat, więc ten tydzień...
Nie zrobią różnicy. Tak. Czy we wszystkich klinikach zajmujących się onkologią tutaj, leczących nowotwory, są koordynatorzy?
Tak, na każdym poziomie każdej kliniki i onkologicznej, i klinik zabiegowych są koordynatorzy, którzy prowadzą pacjenta właśnie od samego początku, jak mówiłam, przez cały proces leczenia i do zakończenia tego procesu, gdzie na etapie tej dobrej wiadomości, że pacjent już zakończył leczenie, jest wyleczony, można mu zamknąć kartę i cieszyć się razem z nim.
Katarzyna Wójtowicz, specjalista do spraw pakietu onkologicznego, koordynator z działu opieki medycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku i doktor habilitowany Jarosław Kobiela z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję Państwu za rozmowę i podzielenie się tymi informacjami. Naszym słuchaczom dziękuję za uwagę w imieniu Michała Broniewicza, który audycję zrealizował, oraz własnym. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.